Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Mam dużo pomysłów na suchary związane z tym, że jest nowy sezon naszego podcastu, bo wiesz, sezon seriali, sezon podcastu.
No tak, to jest rzeczywiście przypadkowa całkowicie zbieżność, którą można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Trochę się czułam przed tym nowym sezonem, jakbym szła do szkoły i musiała się przygotować, odrobić lekcje, bo na pierwszej będzie klasówka z poprzedniego semestru, dlatego że dzisiaj zaczynamy podsumowaniem, zaczynamy tym, co będziemy robiły przez najbliższe kilka miesięcy. O serialowej jesieni powiemy o tych premierach, na które najbardziej czekamy. Powiemy też o tych premierach, których się nie doczekamy w najbliższym czasie.
Ze względu na strajk aktorów, aktorek, twórców, scenarzystów, scenarzystek, który wydaje się nie zbliża się ku końcowi. Raczej mamy tutaj pad, taki cliffhanger można powiedzieć, do następnego odcinka, więc zobaczymy też jak długo to potrwa, bo ta lista opóźnionych produkcji, zarówno filmowych, jak i serialowych, będzie się z pewnością wydłużać.
A teraz już zaczynamy nasze jesienne plany.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć.
No to zacznijmy od tego, na co najbardziej czekasz tej jesieni.
Wiesz, to jest parę rzeczy, na które czekam, ale może wykorzystam to, aby powiedzieć o nowym serialu, który w jakiś sposób mnie zaintrygował i liczę na to, że będzie ciekawy. To znaczy pojawi się serial na Netflixie Poker Face, w którym Natasha Lyonne, jedna z moich ulubionych aktorek, znana z Orange is the New Black czy z Russian Doll, będzie rozwiązywać zagadki kryminalne. I z tej historii tej aktorki, w ogóle tego, co ona reprezentuje, w jakie postaci lubi się wcielać, jakie role wybiera, brzmi to dla mnie obiecująco, bo to będzie, myślę, mam nadzieję, nieoczywista rola, jeżeli chodzi o osobę, która właśnie sprawdza, wyszukuje.
Dobrze, to jeśli mamy już od początku te edukacyjne metafory blisko w tym odcinku, to wcielę się w surową nauczycielkę i mówię, że masz niezaliczoną tą klasówkę, dlatego że Poker
Sky
Face...
Sky Showtime, tak.
Nie, przypomniało,
że to...
Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że Poker Face jest serialem starym. Po prostu myśmy go nie oglądały, dlatego że nie ma go legalnie w Polsce, a my oglądamy z legalnych źródeł. Natomiast jest to serial, który prawie rok temu miał swoją premierę. Nie, dobra, pół roku temu, okej. I myśmy rzeczywiście się na niego długo naczekały, ale też dużo osób go oglądało. Jest już uważany za sukces, że to jest coś rzeczywiście ciekawego, przewrotnego i no już większość świata go obejrzała.
Chciałam powiedzieć, że nie będzie na Netflixie, tylko na Sky Showtime 15 września. No i Polska jest premiera, chciałam powiedzieć pani nauczycielko. Chciałabym się zgłosić do poprawy. Myślałam, że złapiesz mnie na tym, że właśnie zawsze mi się Natasha Lyonne kojarzy jednak z
Netflixem.
Z Netflixem, tak, jako jedna z twarzy.
Orange is the New Black, wiecznie żywa. Ciekawe, czy ten serial się jeszcze ogląda na Netflixie.
Nie dostaniemy takich danych, nawet jak zapytamy, więc
oczywiście
zostawiamy to pytanie w przestworzach, ale to jest na pewno serial, na który czekam i który chcę obejrzeć. I powiem ci, że ja mam taką zasadę, że staram się nie czytać recenzji przed oglądaniem serialu, więc najpierw sobie sama wyrobię zdanie, a później będę czytać, co inni na ten temat myślą.
No to ja ci powiem, że czekam na coś w drugą stronę, że czekam na coś, co nie powstało jeszcze i pewnie długo w Polsce nie zawita. Chodzi o to, że...
System opieki społecznej.
Reboot serialu Frasier. Wracamy do Frasiera, do serialu, który zaczął się w latach 90. i który był tam niesamowicie popularny i ja go dobrze pamiętam z dzieciństwa, natomiast myślę sobie, że jako dorosła osoba, no musiałabym tak się zebrać w sobie porządnie, żeby go powtórzyć i czerpać z niego radość. Jestem niesamowicie ciekawa, co Frasier 2023 w październiku pokaże. Nie dowiem się o tym w październiku 2023, dlatego że mamy dopiero ogłoszoną światową premierę i nie wiadomo, kiedy ten serial będzie do obejrzenia w Polsce, natomiast na pewno będę na niego zerkała i chętnie wyzłośliwię się, tak jak wyzłośliwiamy się tutaj od lat na serial And Just Like That, czyli nową wersję Seksu w Wielkim Mieście.
Tak, te rebooty to są często klapy.
I maszynki do zarabiania kasy, też to warto powiedzieć wprost.
Wiesz co, no już się martwię, że będę musiała to obejrzeć. Będziemy musiały to tutaj omówić, ale...
Ty się martwisz, że będziesz musiała sobie stary nadrobić. To dopiero robota.
O, to będzie ciekawe. Nie, to, ale to nie będzie aż tak bolesne, myślę. Ale wiesz, to jest zgodnie z tytułem naszego podcastu. Szkoda czasu na złe seriale. Oglądamy to, abyście wy nie musieli, nie musiały. To ja jednak będę mówić o tym, na co liczę, że jednak będzie dobre, a nie złe. Czyli wiesz, tak niepolskim zwyczajem pójdę. Czyli lekcje chemii. Brie Larson w serialu Apple TV Plus zagra chemiczkę, wybitną chemiczkę w latach 50., która po tym, jak zachodzi w ciążę, zostaje zwolniona i zaczyna prowadzić swój własny program kulinarny.
To dobre.
I później, jak już zdobędzie tę popularność, widownię, podobno będzie tam wtrącać, wplatywać różne inne ważne kwestie i tematy. Liczę na to, że to będzie taki dobry serial ze sznytem feministycznym. Ja bardzo lubię Brie Larson. Nie wszystkie produkcje są oczywiście tak dobre, ale tutaj jakoś mam nadzieję, że ten serial będzie dobry 13 października na Apple TV+.
Ja z kolei czekam na swój jeden z ukochanych seriali animowanych, Rick i Morty, wracają z 7. sezonem.
Nieśmiertelni. Oni są nieśmiertelni.
Wiesz, to jest niesamowite, dlatego że okazało się, że nie zabiło ich nawet to, że twórca sukcesu Ricka i Mortiego, Justin Roiland, został oskarżony o molestowanie i przemoc seksualną. On został potem z tych zarzutów niby oczyszczony, ale unosi się wokół niego taki dosyć smrodek problemów, które były związane ze współpracą właśnie z tą osobą, a on nie dość, że tworzył ten serial, to również podkładał głos w tej animacji, więc usłyszymy nowe głosy w Ricku i Mortim w 7. sezonie, a usłyszymy je w październiku, bo właśnie wtedy pojawi się najnowszy na HBO Max. To jest niesamowite, dlatego że ten serial... Już bardzo często mówimy tutaj o tym, że nie lubimy długich seriali, tasiemców i że to jest koniec tasiemców, że właściwie się nie zdarza, żeby sezon miał więcej niż 3 sezony. To już jest wielki sukces, że ma 3-4 sezony. A tutaj mamy 7 i rzeczywiście ten Rick i Morty jest jakąś tam kurą znoszącą złote jajka i cały czas przynosi sukcesy swoim twórcom. I myślę, że dużo osób się ze mną zgodzi, że to jest serial, który się nie stacza w jakąś taką dół, nie pogarsza się jego jakość. On cały czas potrafi zaskoczyć nowym, ciekawym sezonem. Nie każdy taki jest, ale rzeczywiście mam do niego bardzo dużo ciepłych uczuć, ale się rozgadałam, już oddaję głos tobie.
Tak, to jest serial dla fanów i fanek Powrotu do przyszłości. Jakaś też wariacja na ten temat. Totalnie po bandzie. Abstrakcyjne, czasami nie mogą uwierzyć, co ja oglądam. Na co ja właściwie teraz patrzę? To jest to uczucie, które mi często towarzyszy przy Ricku i Morty.
To jest serial, który korzysta z najlepszego dziedzictwa animacji światowej i odnosi do Family Guy'a i do Simpsonów. Myślę, że to jest taka animacja właśnie tych naszych czasów, która, mimo tego, że Simpsonowie i Family Guy chyba się dalej kręci, chociaż nie jestem pewna, już człowiek stracił
trochę
rachubę.
Jak Chirurdzy, teraz 19 sezon będzie miał premierę w Polsce.
O właśnie, to jest kolejna premiera tej jesieni.
Tak, tak. Na Disney Plus można obejrzeć ten ostatni sezon z Ellen Pompeo jako Meredith Grey. Na świecie jest chyba już 20 sezon, ale przyznam, że już straciłam rachubę, jeżeli chodzi o Grey's Anatomy, bo to jednak jeden z tych seriali, które naprawdę ciągną się i ciągną i cały czas mają wierną publiczność. Właściwie ten serial się trochę zmienił, w sensie, że większość tej ekipy się zmieniła.
Znaczy cała właściwie, niewiele kto tam został. Można ich policzyć na palcach jednej ręki, ci aktorzy, którzy grają w tym serialu od początku. Nastąpiła jakaś taka niemalże 100% wymiana. I to jest wymiana, którą chyba jakoś tak słabo śledzimy. Mamy odcinek wakacyjny, który nagrałyśmy z Justyną Suchecką na temat chirurgów i tam was chyba odsyłamy i lecimy dalej.
Mówiłaś o tym, że seriale, które mają 3-4 sezony, to już sukces. No i na pewno takim serialem jest Sex Education. 21 września na Netflixie pojawi się 4. i finałowy sezon tego serialu. Bardzo popularnego. Ja też bardzo lubię ten serial. Podoba mi się bardzo też plakat promujący. Widziałaś ten plakat?
Tak, bardzo jest ładny. Oni zresztą potrafią robić takie zabawne rzeczy, które dobrze wyglądają. I też ten serial ma dużo gadżetów. On jest jakoś tam młodzieżowy, więc często widać w jakichś młodzieżowych sieciówkach ciuchy inspirowane tym serialem i tak dalej. I one są fajne.
Tak, ale ten plakat...
Ale nie kupujcie w sieciówkach.
w ogóle nie kupujcie rzeczy, których tak, nie potrzebujecie. Ale ten plakat wygląda tak, że główni bohaterowie, główne bohaterki po prostu, no, wygląda tak, jakby zdjęcie było zrobione w trakcie orgazmu, więc bardzo, bardzo w kontekście sex education.
Ale też troszeczkę wygląda, jakby śpiewali w chórze jednocześnie. Tak. Więc jest taki, no to jest taki fajny myk, zabawny. Tak. Ale nie tłumaczmy żartów, które są...
Nie tłumaczę żartów, zobaczcie sobie ten plakat, tylko odnoszę się do tego, że tutaj rzeczywiście no, te rozwiązania fabularne są ciekawe. To jest taki serial, który ma takich tych bohaterów, bohaterki. No lubi się ich, większość się lubi.
Tak, dlatego ja się zastanawiam, czy będą powstawały spin-offy Sex Education, skoro to jest finał i kończymy główną historię. Tam jest jednak bardzo dużo różnych postaci, które mogłyby mieć swoje odnogi.
O, postaci Gillian Anderson.
Młodość, jak,
młodość,
tak?
Młodość, bardzo.
A kto
bardzo
miałby zagrać młodą Gillian Anderson? Nie wiem, czy jest taka aktorka, która by
Gillian
podołała.
Gillian Anderson? Na cały czas przecież.
Nie, robienie bluru na twarzach aktorek i udawanie, że nie mają 50 lat, tylko 20, jest niezgodne z zdrowym
tak
rozsądkiem.
Trzymając kciuki za strajk twórców w Hollywood i twórczyń, mamy nadzieję, że nie będzie to sztuczna inteligencja przerabiająca Gillian Anderson na młodszą osobę, ale wiesz kto? Jennifer Lawrence.
Może, nie wiem. Wiesz, ja teraz jestem bardzo mocno w fazie młoda Gillian Anderson, dlatego że oglądam z Archiwum X namiętnie i nałogowo przez całe wakacje oglądałam ten serial i ja nie wiem, czy Jennifer Lawrence jest do niej podobna.
Jak nas słuchacie w piątek, to w niedzielę jest... W sobotę, czy w niedzielę jest rocznica?
Rocznica jest w sobotę i dzisiaj był program o godzinie 11, w którym rozmawiałam z Filipem Konopczyńskim i Michałem Sutowskim właśnie o 30. rocznicy z Archiwum X. Jeśli słuchacie nas przed sobotą, to zapraszam właśnie na sobotę na 11.
Będzie w podcastach, bo nie wiem, czy ta zapowiedź była jakkolwiek czytelna. Ja mniej więcej chyba wiem, kiedy ta audycja była lub właściwie teraz, jak rozmawiamy, będzie. No ale Sex Education, mam nadzieję, że zyska godne pożegnanie, jakieś ładne zakończenie. No ja liczę na happy end, bo jednak to jest jeden z tych seriali, który zasługuje na happy end.
Wiesz, ja myślę, że on go dostanie, tylko pytanie, jak będzie wyglądał ten happy end, czy on będzie, z czyjego punktu widzenia on będzie szczęśliwy. Więc myślę, że troszeczkę na pewno nam tutaj przygotowali twórcy jakiś wzruszeń. To nie jest tego typu serial, który miałby nas, nie wiem, niepokoić, czy zostawiać w rozdrażnieniu. Inaczej niż The Morning Show.
Właśnie, trzeci sezon na Apple TV Plus już 13 września. Dużo tych rzeczy we wrześniu. Będziemy, mam wrażenie, te premiery wrześniowe konsumować aż do października.
Myślę, że tak będzie i zastanawiam się, czy to rozsądnie tak wypuszczać wszystko na jesieni, dlatego że no tak jak mówiłyśmy, jest problem. Hollywood jest troszeczkę spowolniony przez strajk, który tam się dzieje, więc może się okazać, że rzeczywiście jakoś odczujemy ten brak serialowy. Natomiast wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że też są różne inne pomysły, żeby zatkać trochę ten brak kontentu, brak treści, który może wreszcie nam zacząć doskwierać.
No jedną z rzeczy, która może się wydarzyć, jest to, że europejskie produkcje będą zyskiwały większy rozgłos, będą bardziej promowane, bo w Europie wciąż się kręci, no ale The Morning Show, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston jako dwie wybitne dziennikarki, jako taki serialowy duet na ekranie. Trochę przeciągnięta ta historia. Ja myślę, że na pierwszym sezonie mogłaby się naprawdę spokojnie skończyć.
Ten drugi się też fatalnie skończył. On się skończył jakimś takim uniesieniem na wysokim C, na takim jakimś bufonowatym trochę wystąpieniu Jennifer Aniston, która opowiada o jakichś ideałach, które stoją za pracą w telewizji. Było to absolutnie nieznośne, no i ten kolejny sezon też ma się na niej w jakiś sposób skupić i na tym, jak ona tutaj walczy o swoje dobre imię, jak wraca do telewizji. No oczywiście, jak to w przypadku tego typu seriali, pojawiają się pytania dziennikarzy, i aktorzy, aktorki rozmawiają z tymi dziennikarzami przed premierą i tak to Jennifer Aniston została zapytana o cancel culture i mówiła o tym, że przecież nie każdy to jest Harvey Weinstein i ona ma bardzo serdecznie dosyć cancel culture, ale właściwie nie powiedziała czegoś konkretnego.
Bo jest Jennifer Aniston. I wszyscy mają kochać.
Wydaje mi się, że jakby tutaj spłaszczanie tego tematu do tego, że po prostu nie każdy jest Harveyem Weinsteinem, no nie każdy siedzi w więzieniu tak jak Harvey Weinstein i pewnie z niego nie wyjdzie do końca życia, to też jest jakieś takie przerysowanie tej historii całej z Me Too i no trochę słabo, że właśnie taki ciekawy głos na temat Me Too, którym serial Morning Show był
w pierwszym sezonie,
jest spłaszczany do dosyć głupich wniosków.
No cóż, Apple TV Plus będzie można obejrzeć, ale jeżeli rozmawiamy jeszcze o wrześniowych premierach, to ja czekam na spin-off. Mm-hmm. The Boys dostaną spin-off o młodej akademii superbohaterów. Nie pamiętam, jak się nazywała ta substancja w serialu. Czy ona się nazywała Gen V, Gen V, ale generalnie historia jest taka, że ta firma VOD, czyli wielka korporacja, która w The Boys ma superbohaterów, ma taki magiczny, naukowy, taką substancję, taki środek, który sprawia, że normalna osoba bez supermocy staje się superbohaterem, superbohaterką. No i tutaj będzie opowieść o tym, jak szkoleni są ci superbohaterowie i superbohaterki. Ja bardzo lubię The Boys. Ja cenię ten serial, też będę czekać na kolejne sezony, więc cieszę się, że dostanę taki no taką nagrodę pocieszenia, że ono tam będzie. To
wiemy też, że wy czekacie na ten serial, też pisaliście do nas maile, informowaliście nas jeszcze zanim były jakieś oficjalne informacje na temat daty premiery, że też przebieracie nogami, jeśli chodzi o właśnie ten Gen V.
Chyba tak. Ten 29 września na Prime Video, tam też The Boys do obejrzenia, więc naprawdę warto.
Nasza bandera znaczy śmierć.
A oczywiście.
Wraca 5 października. I ciekawe zestawienie, dlatego że 5 października też wraca Lipę na Netflixa. To będzie trzeci sezon. Ja z tego zestawienia jednak idę za piratami, nie za złodziejami.
Oczywiście, ja też idę za piratami. Ja przyznam, że drugi sezon Lipę mnie zmęczył. I pewnie zerknę na ten trzeci, ale nie wiem jak bardzo. No, historia opowiada... Jeżeli chodzi o Lipę, to mamy przestępcę, takiego złodziejaszka, który jest dobrym bohaterem. O, można tak powiedzieć. Syna emigrantów, czarnego Francuza, który próbuje się odnaleźć, granego przez tego świetnego aktora z Nietykalnych, którego nazwiska teraz nie pamiętam, ale ty mi na pewno pomożesz.
Muszę. Dobrze, już szukam, ale ty musisz teraz tutaj zabawiać naszych słuchaczy, jak ja będę szukała. Omar Sy.
O, dzięki, bo już myślałam, że będę musiała śpiewać. Więc to jest akurat dobra strona tego serialu, bo rzeczywiście to jest trochę one man show, ale nawet najlepszy aktor, jeżeli nie ma dobrego scenariusza, nie pociągnie.
Wiesz, to jest ta serialowa, netflixowa sztanca, która odbija nam kolejne takie bardzo sformatowane seriale.
Ale pierwszy był bardzo dobry.
Ale też
pierwsza połowa pierwszego właściwie.
Zaraz się okaże, że pierwszy odcinek pierwszego sezonu był dobry.
Oj, aż tak źle nie będzie.
Ja go obejrzałam, ten pierwszy sezon, i też mi się podobał, tylko że właśnie po prostu już masa komplikacji, które nastąpiły w drugim sezonie, sprawia, że kolejnego już nie będę odpalała.
Pewnie masz rację. Jakoś takie mam poczucie, że masz rację.
W ogóle uważam, że ta jesień to jest taki powrót średnich seriali, które oglądałam i do których niekoniecznie po raz kolejny będę chciała wchodzić i wracać. Wydaje mi się, że o ile pierwsze sezony średnich seriali jeszcze jakoś mnie kuszą, tak już drugi, no to niekoniecznie. I tak na
tytuły.
Pozłacany wiek.
O matko. O matko, ja nie dałam rady obejrzeć tego serialu, chociaż wiem, że ma wierne fanki i fanów.
Ja go trochę obejrzałam i nawet mi się podobał. On jest bardzo ładny przede wszystkim. Tak. Niestety bardzo dużo jest tam wygenerowanego miasta komputerowo, które przez to no, wygląda jak wygląda. Wygląda kiepsko, wygląda na bardzo sztuczne i takie jak scena teatralna, a nie część prawdziwego życia, część czegoś, gdzie człowiek może wejść i to jest 3D, raczej wygląda to jak zrobione w 2D. Więc to jest ten problem. Ale wraca na przykład serial, który my lubimy, który nam się bardzo podobał i też trochę pasuje do tego, co powiedziałaś o The Boys, to znaczy będzie drugi sezon Invincible, niezwyciężonego na Prime Video. To jest animacja.
Taka w stylu Spidermana czy X-Menów.
Bardzo nawiązująca do tej nostalgii za latami 90. A jednocześnie no dosyć, że tak powiem, dla dorosłych.
To jest dla tych osób, to jest moje plemię, które w latach 90. oglądało te kreskówki, które były dość jednak niewinne, ale twórcy Invincible wiedzą, że już dorośliśmy, więc już nas nie oszczędzają.
Jest taki serial, który tej jesieni będzie dla mnie jakimś kluczowym punktem. 21 listopada Fargo, 5. sezon wchodzi. Już troszeczkę mam ujawnione, mam jakieś pierwsze zwiastuny, pierwsze fotki. Juno Temple, John Hamm, czyli Mad Men. To jest bardzo ciekawe, ale też na przykład Joe Carey właśnie wystąpił w tym sezonie. Fargo jest ogólnie jednym z moich ulubionych seriali. Nie podobał mi się za bardzo 4. sezon, powiem to jakoś dość otwarcie, że nie przekonał mnie ten skok czasowy, który się tam odbył. I mam nadzieję, że w 5. twórcy wyciągnęli z tego wnioski.
Ale czy to nie jest tak, że to jest data premiery na Hulu i nie wiem, kiedy będzie na Disney Plus?
Możliwe. Tak, premiera w Stanach Zjednoczonych.
Właśnie,
o nie.
Właśnie nie chciałam ci psuć tej zabawy. W ogóle dla mnie ciekawe jest to, że Juno Temple po Teddzie Lasso zaczyna wracać i ma różne...
Wracać?
No to jakby coraz więcej czytam, że ona się ma pojawiać w różnych projektach. Pojawia się w Fargo. Fargo jest bardzo prestiżową produkcją.
Była też w The Offer, prawda? Grała tak. Jedną z głównych ról, czyli w tym serialu o kręceniu Ojca Chrzestnego.
Tak, też mamy odcinek na temat tego serialu. Było, w zeszłym roku było takie jedno zdanie, które brzmiało mniej więcej tak, zapowiadające Fargo, co jeżeli porwanie nie jest porwaniem i co jeśli twoja żona nie jest twoja. Miało zabrzmieć mocniej, wyszło jak zawsze.
Dobrze.
To może teraz wrzućmy parę takich tytułów, seriali, które się opóźnią ze względu na strajk aktorów, aktorek, scenarzystów, scenarzystek, chociaż obawiam się, że przede wszystkim aktorów i aktorek, że to ten strajk nabrał tempa i zróbmy to jak oderwanie plastra.
No dobrze, znaczy to też jest trudne mówienie o tym, że no na pewno te seriale się opóźnią, czy no, po prostu wiemy, że są kłopoty z ich nagrywaniem. Wiemy o tym, że duży problem z tym, żeby w ogóle 3. sezon ruszył i został napisany, mają Yellow Jackets, nasze ukochane. Mamy też...
The Last of Us sezon 2.
Biały Lotos, tak?
Tak, 3. sezon. Euforia, 3. sezon.
Nie wiem, co jeszcze więcej, szczerze mówiąc. Ja mam też
serię... Emily w Paryżu, sezon 4.
O Boże, ocieram łzy, bo płyną jak grochy. Ajku.
No tak, to raczej nie będziemy tęsknić za tym serialem, no ale parę takich właśnie hitowych seriali, też jest bardzo długa lista filmów.
Tak, te filmy przede wszystkim, no oczywiście wszyscy mówią o Dune, która miała mieć premierę na jesieni, bo właściwie to są dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że rzeczy są przenoszone, opóźniane albo w ogóle odwoływane ze względu na strajk scenarzystów i to są rzeczy, które dopiero miały powstać i które zostały jakoś tam zapowiedziane, czyli kolejne sezony, seriali i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest to, że strajkują również aktorzy i aktorki. W związku z czym no wielkim twórcom filmowym, serialowym nie opłaca się robić premiery i wpuszczać teraz do kin na jesieni te wielkie blockbustery, które miały nam tę jesień jakoś umilać w kinach, dlatego że nikt ich nie będzie promował, a te właśnie wywiady to jest po prostu esencja, serce i największe pieniądze z tego idą właśnie dla serialu, który potem jest oglądany w kinie.
No, chodzi na przykład o 4. Spidermana, Gladiatora, to też było bardzo ciekawe, bo tam i ciekawa jest obsada, Deadpool,
Sok z żółka też, no, tak. Aquaman, wywiad z wampirem, czyli, boż, to będą takie odgrzewane kotlety, naprawdę. Ale no mówimy wam o tytułach, które też nam coś mówią i o których możemy powiedzieć, że no, są tam jakieś szanse na to, żeby ktoś tam ciekawy zagrał, albo to było w ogóle interesujące.
Tak, ale wiesz, też jeszcze wracając teraz, już zostawiając ten plaster i wracając do seriali, na które czekamy, to ja jeszcze czekam na serial, który nazywa się Światło, którego nie widać.
Opowiedz coś o nim.
To jest serial, który się pojawi na Netflixie na początku listopada, 2 listopada i w głównej roli zobaczymy Marka Ruffalo. pamiętam Mark Ruffalo z jednego serialu, to wiem na pewno, który można wciąż obejrzeć na HBO Max i który... Pamiętam, że rozdarł mi serce. To był bardzo taki poruszający i jakoś bolesny serial. Mam wrażenie, że nawet trudno mi go polecać, bo on jest taki rozdzierający. No tutaj będzie grał ojca niewidomej dziewczynki. Uciekają razem z okupowanego przez nazistów Paryża. Tam jest też element jakiejś takiej zagadki. No zobaczymy, ale jakoś liczę na to, że to będzie dobra produkcja. Też zachęca mnie to, że to będzie miniserial. Jakoś mam takie poczucie, że jak platformy się nie kuszą na takie pełne sezony, tylko na miniserial, to jakoś jest to, jest mniej pułapek. I też pojawi się w tym serialu Hugh Laurie, czyli Dr. House. Więc to też jest taka wisienka na torcie.
Bardzo ciekawe. Czy ty byłaś kiedyś fanką książek o Percym Jacksonie?
Nie.
To jest opowieść o chłopcu, który odkrywa, że jest półbogiem i jest synem Posejdona. I Disney Plus przygotowuje serial właśnie oparty na podstawie opowieści, książek o Percym Jacksonie. Wydaje mi się, że jest to trochę taka disneyowska odpowiedź na Harry'ego Pottera, bo to ma być super produkcja, wywalają na to mnóstwo pieniędzy, no i będzie to na Disney Plusie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, bo to jeszcze 20 grudnia jest premiera, więc trochę wpychają to też na te świąteczne momenty, w których też Harry Potter często się pojawiał, prawda? Pamiętasz te wszystkie premiery z naszego dzieciństwa? Więc myślę, że to jest duża gratka dla młodszych widzów, taka świąteczna, szykowana jako hit.
Mam teraz pewien problem. Czy odpowiedzieć na ten przykład tym, że Adam Driver zagra Snape'a w serialu o Harry Potterze?
Czy jesteś pewna, że to jest prawda? Dlatego, że wydaje mi się, że to jest jednak fanart, a nie potwierdzona informacja.
Mi się też wydaje, że to jest fanart.
Nie róbmy tutaj fake newsów.
Druga rzecz, czy odpowiedzieć ci tym, że w okolicach świąt będą też Bridgertonowie kolejny sezon. Porozmawiać o tym, czy to rzeczywiście Adam Driver, czy to fake news, czy porozmawiać o tym, że w tym sezonie Penelope i Colin. W żadnej dyskusji nie chcesz brać udziału, prawda?
Tak. No dobrze, to jeszcze na co czekasz?
Dużo powiedziane, że czekam, ale myślę, że warto odnotować, że Virgin River już jest na Netflixie, kolejny sezon.
O, wow, biegnę.
Ja wiem, biegniesz, potykasz się, upadasz na twarz i nigdy nie
kolejne włączasz. Kolejne romansidło ze stajni Netflixa.
Tak jest. Mała miejscowość, życie od nowa, nowe szanse. Kobieta, która ucieka przed swoim życiem, poznaje tam bardzo obiecującego tubylca. Wiadomo, znamy ten motyw. A kolejny sezon też rodziców, sezon czwarty, jest na HBO Max, czyli taki serial, który stworzył Martin Freeman, aktor znany, nie wiem, Hobbit, Watson.
Sherlock Holmes przede wszystkim, tak.
Watson przy Sherlocku Holmesie w wersji Benedicta Cumberbatcha. I to jest serial, którego on jest też twórcą, w tym sensie, że bazuje to też na swoich jakichś doświadczeniach rodzicielskich, bardzo taki dosadny, w pierwszym sezonie zabawny, ale później pokazujący jednak, że może nie powinniśmy się z pewnych rzeczy śmiać. Ciekawy serial o rodzicielstwie, zupełnie inny i też z męskiej perspektywy robiony, więc...
Co się nie zdarza wcale często, bo jednak te seriale, o których my rozmawiamy, które dotyczą, gdzieś dotykają tematyki rodzicielstwa, to jednak są perspektywa macierzyństwa, tak? Czyli nasze ukochane Working Moms, które bardzo lubimy, tak? I tego typu seriale jest ich całkiem sporo, więc to jest tym bardziej wartościowe.
Tak, ja polecam ten serial, ja go bardzo lubię i cenię.
No i tyle chyba właściwie z tych poleceń na jesieni. Wcale nie ma tak dużo hitów. Ja się cieszę na Belfra. On teraz właśnie ma swoją premierę, to znaczy 8 września pierwszy odcinek się pojawi na Canal Plusie. To jest trzeci sezon Belfra. I myśmy już go obejrzały. I nie będziemy o nim za dużo opowiadały, dlatego że...
Poopowiadam jeszcze.
Czeka nas chyba za tydzień kryminalna strona Polski, ale to może już nie będę spoilerowała.
Nie ustaliłyśmy tego jeszcze, w sumie to jest dobre ustalenie, żebyśmy...
Mam cię, teraz będziesz zmuszona oglądać kryminały. Słuchajcie, ja bardzo dużo obejrzałam ostatnio polskich seriali kryminalnych, między innymi Szać wpadła na HBO Max i też obejrzałam wszystkie trzy sezony.
Ja jeszcze powiem, że drugi sezon Lokiego będzie. na Disneyu?
To już są seriale, do których ja nie siadam. Naprawdę, przyznam się, mam już dosyć tego typu, tego gatunku serialowego. Już nie można. Chyba sięgnę do Percy'ego Jacksona, no bo to ma być super produkcja, więc chętnie zobaczę, co się nowego dzieje w tym świecie efektów specjalnych i jak to Disney Plus rozwiązał. Natomiast to będzie jedyny book lub półbook, z którym będę miała do czynienia tej jesieni.
I jeszcze Szkoła dla Elity, sezon 7 pod koniec października. To
dla wytrwałych, informacji.
Tak, tak, tak. Ale są tacy, wiesz. Też ja czekam jeszcze na drugi sezon Julie, czyli serialu o Julie Child, bo przyznam, że on mi sprawił dużo radości. Też mamy odcinek z Pauliną Nawrocką, rozmawiałyśmy o serialach o Julie Child i filmach, bo są dwa, więc też odsyłamy. I to chyba wszystko teraz naprawdę z takich, na które zwróciliśmy uwagę. Jeżeli wy na coś zwróciłyście uwagę i na coś czekacie, to napiszcie do nas. Jesteśmy ciekawe seriale @tok.fm.
Jeszcze może na koniec zrobimy takie wiadomości z frontu, bo już dzisiaj kilkukrotnie padł temat strajku scenarzystów, scenarzystek, aktorów, aktorek, który się odbywa w Hollywood. Eksperci obecnie uważają, że jeśli będzie on kontynuowany do października, to będzie to kosztowało około 4-5 miliardów dolarów.
No to może będą chcieli zaoszczędzić i usiądą i spróbują się dogadać.
I właśnie podobno są takie znaki. W zeszłym tygodniu gościłam Brunona Hawryluka, który jest członkiem Gildii Scenarzystów Polskich i zajmuje się też w swoim podcaście tematem scenariuszy. No i on mówił, że powoli zaczyna być w Hollywood i w AMPTP, czyli tym Stowarzyszeniu Producentów Filmowych i Telewizyjnych, taki front, że musimy się dogadać. Oni zresztą zatrudnili firmę PR-ową do tego, żeby no zaczęła walczyć z tym fatalnym wizerunkiem, jaki ma MPTP w tym momencie w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy są za właśnie strajkującymi. Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna, no bo jakby nie mają za co żyć osoby, które strajkują. Ogromne też straty ponoszą studia telewizyjne.
To jeszcze tylko dodajmy, bo strajk aktorów, aktorek szczególnie kojarzy się z wielkimi nazwiskami, z bardzo bogatymi osobami, ale właściwie główną osią w ogóle tego sporu to jest dbanie o tych trzecioplanowych aktorów, aktorki. Tutaj odsyłamy Państwa też na Instagram Luka Cooka, który o tym bardzo dobrze opowiadał. To jest aktor znany między innymi z Chilling Adventures of Sabrina. I on opowiada, że to nie jest tak, że skoro znamy jego twarz, to on jest nie wiadomo jak bogaty, że jeździ samochodem, który ma tam 15 lat i że no, fakt, że nie pracuje, przekłada się na to, jak wygląda jego codzienność i czy jest w stanie utrzymać rodzinę. Więc tu też jest ważne, żeby o tym pamiętać, tak? Że to nie chodzi o to, żeby Julia Roberts zarabiała więcej albo była bezpieczniejsza.
Pomimo tego, że te wielkie nazwiska również mają sytuacje, w których nie dostają w ogóle nic za to, że ich seriale są tak popularne. No chociażby dosłownie w tym tygodniu Aaron Paul wypowiadał się, czyli gwiazda serialu Breaking Bad, ale też gwiazda innych seriali. Wystąpił w najnowszym sezonie Czarnego Lustra. To jest
BoJack Horseman.
Westworld i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę aktor znany na całym świecie, a cała ekipa serialu Breaking Bad, i mówię tutaj i o aktorach, i o właśnie osobach pracujących przy scenariuszu tego serialu, zaangażowała się w strajk i właśnie Aaron Paul mówił, że no za Breaking Bad on właściwie od Netflixa dostał całe $0.
Bo kiedy, żeby też zrozumieć jakby o co w tym chodzi, w sensie w momencie, w którym na przykład serial jest w telewizji albo film jest w telewizji, twórcy, osoby, które były zaangażowane w powstanie tej produkcji, dostają tantiemy po prostu. Czego nie dostają od wielkich platform, bo wielkie platformy też nie udostępniają na przykład danych, ile dany serial czy dany film razy został odtworzony, więc nie ma informacji, bo to jest taka, te tantiemy to jest taka nagroda za popularność, w sensie zarobek za to, że dana produkcja po prostu odniosła sukces.
I na której zarabia oczywiście platforma, na której jest umieszczony ten serial. No w Europie mamy dyrektywę audiowizualną, która starała się wyregulować tę sprawę, natomiast nie jest ona jeszcze ratyfikowana w Polsce, wprowadzona w polskie prawo i no wszyscy tak nieoficjalnie mówią, że no może dlatego, że szef Netflixa był w zeszłym roku i spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i lobbował za tym, żeby nie aktualizować naszego prawa do dyrektywy audiowizualnej, to dalej nasi reżyserzy też I nasi twórcy w ogóle filmowi, serialowi również borykają się z tym problemem. To znaczy,
Wielka Woda to jest przykład.
Ale to nie jest tylko i wyłącznie Wielka Woda, to są wszystkie polskie seriale, które się pojawiają na Netflixie i za które no, ich twórcy nie dostają żadnych, absolutnie żadnych pieniędzy. Ale widać też wiatr zmian, to znaczy w zeszłym tygodniu Polsat podpisał taką deklarację i umowę, że będzie wypłacał te tantiemy w jakimś tam ograniczonej formule, właśnie żeby przełamać trochę to, czego polskie prawo nie potrafi załatwić i rzeczywiście dać twórcom powód do tego, żeby tworzyli właśnie tu, a nie gdzie indziej.
Rozumiem, że chodzi o platformę polsatowską.
Tak, właśnie.
A nie fakt w telewizji.
Za Polsat tantiemy i tak dostają twórcy za to, że,
w telewizji, tak.
Że leci, nie wiem, Świat według Kiepskich czy coś takiego.
Tak, bo to jest właśnie, no to ten w ogóle cały strajk twórców, twórczyń jest o tym, jak prawo odnosi się do zmian i jak do tej pory te różne ustalenia między wielkimi platformami, wielkimi też firmami produkcyjnymi, a osobami, którzy tworzą te firmy, te seriale wyglądały i że powinny się po prostu zmienić.
Tak, i zawsze właśnie w Stanach Zjednoczonych te największe protesty w branży filmowej, tej branży kreatywnej wybuchały wtedy, kiedy zmieniał się sposób dystrybucji. Czyli albo jak wchodził na rynek DVD i nagle wszyscy zaczęli oglądać wszystko na DVD, na Blu-rayu, albo wtedy, kiedy nagle zaczęto sprzedawać filmy, które były w kinie do telewizji, to w tych momentach napięć aktorzy, aktorki, scenarzyści, reżyserzy szli i protestowali razem ze swoimi niezwykle silnymi związkami zawodowymi, bo o tym warto też powiedzieć, że tam po prostu poza gildią się nie da funkcjonować.
Tak, i to jest też niezwykle ważne, bo tylko właśnie fakt, że są tak zjednoczeni twórcy, twórczynie, ta cała branża, jeżeli chodzi właśnie o Hollywood, sprawia, że no nie można zignorować tego strajku.
I my będziemy również o nim co jakiś czas przypominać, dlatego że on się też będzie pewnie odbijał coraz mocniej i coraz bardziej dotkliwie na tym, co mamy do zaproponowania dla was, no bo to też będzie związane z tym, co mają platformy streamingowe do u siebie w ofercie.
Tak. I trzymamy kciuki za osoby strajkujące i na pewno, jeżeli nawet nie będzie nowych premier, bo to się tak przedłuży, to znajdziemy coś dla was do oglądania ze starszych rzeczy i cały czas będziemy wspierać i trzymać kciuki za to, żeby no...
Nie mogę się doczekać, aż wreszcie będziemy mogły oglądać stare filmy i będziemy miały czas na to, żeby na przykład sobie powtórzyć Przystanek Alaska.
Nigdzie legalnie nie można go w Polsce obejrzeć. Co jakiś czas dostajemy od kogoś maile z państwa.
Ale teraz może udostępnią. Skoro nie ma nic nowego, to wreszcie się dogadają, bo tam są problemy z prawami autorskimi i wreszcie gdzieś Przystanek Alaska zostanie wrzucony. Ja bardzo na to czekam, pomimo tego, że mam ten serial na DVD, więc teoretycznie jakby co to możemy omawiać.
Czyli seans u ciebie. Dobrze, to do usłyszenia. Premiery każdego kolejnego odcinka naszego podcastu w piątek na platformie TokFM.pl i w aplikacji mobilnej TokFM. Dobrego oglądania.
Anna Piekło
i Zuzanna Piechowicz.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.